tych, którzy pokładają w niej nadzieję. Dlatego, że są tam słowa prawdy, o których słyszymy niemal każdej niedzieli. Słyszą to ludzie zgromadzeni w społecznościach takich jak nasza. Słyszą to ludzie w kościołach, które są zgromadzeni po całym świecie. I są też tacy, którzy widzą w tej księdze swoje wybawienie, swoją radość. Niektórzy też widzą w niej to, co daje im sens ich życia. I tak się składa, że ta księga również ma dla nas wielką wartość. A księga ta czasami nas potrafi zaskakiwać. I oto w Ewangelii według świętego Marka, w okolicach 9 rozdziału, tam wątek rozpoczyna się jeszcze wcześniej, w 8 rozdziale, ale jest zapisana bardzo ciekawa, pokrzepiająca, ale też i dziwna historia. Pan Jezus w 8 rozdziale, tak jest to zapisane, po raz pierwszy mówi swoim apostołom, że musi umrzeć. Mówi im po raz pierwszy, że ten Mesjasz, którego oni oczekują, musi cierpieć, być wydany, zabity i po 3 dniach zmartwychwstanie. I to nie przechodzi przez umysły tych ludzi. Ci, którzy go najbardziej kochali, którzy wiązali z nim najbardziej swoje nadzieje, którzy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Ci ludzie nie potrafili zrozumieć takiego scenariusza. Przecież oni również co sabat słyszeli o Mesjaszu, który przyjdzie i odnowi Izraela. Słyszeli o nim i wiedzieli, że to będzie król mocny, wielki i wyniesie Izraela ponad wszystkie narody według obietnicy, jaka dana została Abrahamowi i potomkowi jego. A ów potomek mówi, że musi być zabity. I wtedy Pan Jezus mówi takie słowa do swoich uczniów i do tych, którzy go wtedy słuchali. Pośród was są tacy, którzy nie umrą, aż ujrzą Królestwo Boże. I słowa te są dziwne, dlatego że wszyscy, którzy słuchali tych słów, umarli. Ale niektórzy z nich mieli możliwość oddychania atmosferą Bożego Królestwa. I jak Pismo Święte nas poucza, bo dosłownie mówi w ten sposób, i zobaczyli Królestwo Boże. A działo się to w ten sposób, że Pan Jezus wybrał swoich najwierniejszych apostołów, Piotra, Jana i Jakuba, i niemal uchwycił ich za rękę i powiódł ze sobą na wysoką górę. A oni wchodząc tam, na pewno zastanawiali się, cóż takiego ma się wydarzyć. A wydarzyła się wielka rzecz, ponieważ Pan Jezus zabrał ich tam, po to, by się przed nimi przemienić, po to, by im pokazać odrobinę, skrawkę Królestwa Bożego. I kiedy oni tam tak byli i trwali, zobaczyli Jezusa, który się przed nimi całkowicie zmienił. Jego oblicze zaczęło jaśnieć, a jego szaty przybrały kolor białości, jakiej nie znaleźliśmy na ziemi. Zobaczyli również wielkie inne rzeczy. Zobaczyli Mojżesza i Eliasza, jak rozmawiają z ich mistrzem. I jak mówią inne Ewangelie, które dostarczają nam troszeczkę więcej informacji, mówili właśnie o tych wydarzeniach, że Mesjasz musi być wydany, umęczony i zabity, a 3 dnia zmartwychwstanie. I ta okoliczność, która spotkała wtedy apostołów, nie skończyła się tylko na tym, bo to całą górę zacienił obłok, a z nieba ozwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. I wtedy apostołowie zrozumieli, że to, co mówił Jezus, musi się stać. Zrozumieli, że rzeczywiście jest Mesjaszem, pomimo tego, że scenariusz jego życia nie wyglądał tak, jakby oni sobie tego wymarzyli. I znacie doskonale te słowa, kiedy apostołowie mówią: Panie, dobrze nam tu być. Oni się znaleźli przez moment w niebie, drodzy braterstwo. Przez moment byli tam razem z Jezusem, tak jak im to obiecywał, tak jak tego zawsze pragnęli. I kiedy schodzili z tej góry, czytamy w Piśmie Świętym, że zachowali to w swoich sercach. A mówić im o tym nie wolno było, bo Pan Jezus przykazał, aby aż do momentu zmartwychwstania nie wspominali na ten temat. Ale gdy Pan Jezus zmartwychwstał, nie mogą tego dłużej już trzymać. Dlatego zapisali te słowa w Ewangelii. Dlatego nam również czasami się przytrafia, że Pan Jezus zabiera nas ze sobą na wysoką górę. Wtedy wszystkie nasze wątpliwości, wszystkie nasze problemy życia codziennego, każdy ciężar, który nas przytłacza, stopniowo, krok za krokiem, gdy udajemy się z Panem na górę, jakby z nas schodził. I Pan Jezus doskonale o tym wie, że my potrzebujemy od czasu do czasu być w niebie, po to, by nie stracić nadziei, po to, by zobaczyć Go takim, jakim rzeczywiście jest, by móc z Nim obcować, by móc słuchać Jego głosu, by przysłuchiwać się rozmowom proroka Eliasza i Mojżesza, prawodawcy, abyśmy wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus dla nas, co dla nas uczynił i gdzie nas prowadzi. O tym byśmy wiedzieli, że jest umiłowanym Synem naszego Boga, do którego prawie codziennie wznosimy swoje modlitwy. To, że jest w naszym życiu i że Bóg Go umiłował. W takim niebie, gdy się znajdziemy, możemy spojrzeć na nasze życie z zupełnie innej perspektywy. I dostrzegamy zupełną małostkowość wszystkich problemów, które nas spotykają. Nagle widzimy, że to, co nas przytłacza, jest zupełnie bez znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie. Bo tylko to się liczy w naszym życiu, aby kroczyć drogą za naszym Panem. Więc jeśli On nas bierze ze sobą, pójdźmy tam razem, abyśmy mogli jak apostołowie powiedzieć: Panie, dobrze nam tu być. Jestem szczęśliwy, tak mogę powiedzieć, że mogę dzisiaj tutaj przed wami stanąć i jestem przekonany, wierzę w to głęboko, że Pan Jezus zabierze dzisiaj nas na swoją górę i ukaże nam świat, jaki widzimy tylko w swoich marzeniach i w swoich modlitwach i w swoich oczekiwaniach. Że będziemy mogli nasze głowy, chociaż na moment, na dwa dni przenieść do nieba. Abyśmy się mogli pocieszyć, pouczyć, nabrać odpowiedniego dystansu i sprawić, aby apatia i zrezygnowanie nigdy nie gościło w naszych sercach. Wierzę w to głęboko, że Pan pozwoli przysłuchiwać nam się również tym rozmowom, że tutaj bracia, którzy będą służyli, będą nam opowiadali o tym, jak wielkie rzeczy przygotował Pan dla tych, którzy Go miłują. Być może usłyszymy również głos z nieba, głos samego Boga. A kiedy Bóg mówi, topnieją ludzkie serca. I jestem przekonany, mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że będziemy świadkami tutaj, jak ludzkie serca będą się zmieniały. Jak ludzkie serca będą chciały poświęcić się dla naszego Pana i dla naszego Boga. Będziemy mogli zobaczyć ludzi, którzy będą mówili do swego Pana: Panie, odtąd zawsze chcę być z Tobą. Wielu z Was zrobiło to już dawno temu. Wielu z nas zrobiło to całkiem niedawno. Wielu jeszcze zrobi to w przyszłości. Dlatego, że Pan Bóg zawsze wyszukuje ludzi, którzy będą Mu wierni. Dlatego chciałbym, abyśmy prosili Pana Boga w modlitwie o to, aby pobłogosławił te nasze dwa dni. Abyśmy mogli być na górze, abyśmy mogli powiedzieć, jak dobrze nam tutaj razem. Abyśmy się mogli pocieszyć, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda nasze życie i gdzie jesteśmy w naszej wędrówce do nieba. Nasze nabożeństwo będzie miało charakter, który będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy rozpoczynali każde nabożeństwo modlitwą, śpiewem i poezją. Dlatego też w tej chwili zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Usłyszymy później krótki wiersz, który odczyta nam brat Michał. Potem poprosimy brata do modlitwy, brata Krzysia i rozpoczniemy wykładem. Otwórzmy sobie nasze śpiewniki na stronie 449, to jest pieśń 383. Jezu, bądź nam hasłem dziś. Tak jest tytuł tej pieśni. 383.
Człowiek codziennie wychodzi na pustynię i nie zna. I codziennie kuszony jest człowiek i nie zna granic tej pokusy. I codziennie walczy ze złem i nie zna granic tego zła. Więcej jest w człowieku zagadnień niż samego człowieka. Więcej lęku o ciało niż samego ciała. Więcej adoracji rozumu niż samego rozumu. Im większy postęp, tym większa jest rzeka pokusy, rzeka pytań, rzeka problemów, coraz bardziej zawiłych i coraz bardziej nierozwiązalnych. W wciąż od nowa szukam Cię i szukam, aby mógł wreszcie zrozumieć i pojąć, jak żyć, by przeżyć godnie odrobinę wrogiego czasu. Jak żyć, by nie złamać Twojego imienia. Modlę się do Ciebie, lecz Ty nie przychodzisz. Modlitwa moja szarpie gwałtowny wiatr. Przyjdź do mnie, galilejski przechodniu, w porę wschodzącej trwogi, w porę głębokości, w porę szalejącego jeziora. Nie omijaj mnie.
Poprośmy teraz brata Beniamina Pogodę, aby podzielił się nami swoimi rozważaniami ze Słowem Bożym.
Pokój Boży braciom i siostrom. Darujcie mi, proszę braci, moje zdenerwowanie, bo to przyjechał człowiek w prostocie ducha na konwencję, a tu brat Michał Targosz mówi: pierwszy raz jesteś w ciemnoszyjach, na pierwszej godzinie będziesz służył. Ani tak człowiek nieprzygotowany i strój też nie bardzo stosowny, no ale trzeba służyć, skoro kazali. Proszę braci, zgromadziliśmy się tutaj, żeby posłuchać Słowa Bożego. Niektórzy przyjechali z dosyć daleka. Powiedziałbym, że jesteśmy takim dziwnym tutaj zgromadzeniem. Człowiek świecki to by powiedział, że dziwacznym. No bo człowiek świecki by zapytał: po coście przyjechali taki szmat drogi? Czegoście się tu spodziewali usłyszeć? Coście przyszli ujrzeć? Jeżeliście chcieli posłuchać Słowa Bożego, to nie macie w domu Biblii, nie ma nabożeństw tam, gdzie mieszkacie. Czemu zadajecie sobie ten wysiłek, żeby się tutaj zgromadzić? Nie przyjechał tutaj przecież nikt niezwykły. Można to pytanie odnieść do całego naszego życia. Czemuście taką drogą w swoim żywocie obrali? Czemu jednych rzeczy się wyrzekacie, a inne czynicie i uważacie, że to jest dobre i że to jest właściwe? Czy jest na to odpowiedź? Biblia, proszę braci, do której się nieustannie odwołujemy, nie pozostawia takich pytań bez odpowiedzi. I na to w Biblii jest odpowiedź. Trzeba ją znaleźć. Pastor Russell napisał w pierwszym tomie, że wymaga to nieraz pewnego wysiłku, bo wielkie skarby nie zawsze leżą na wierzchu. Otwórzmy Biblię i znajdźmy w Ewangelii według świętego Łukasza powszechnie znaną przypowieść o czworakim nasieniu. Albo raczej o czworakiej ziemi, na której to nasienie zostało rozsiane. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 8. Będziemy czytali od wersetu 4. A gdy się schodziło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł rozsiewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Proszę braci, ziarnem jest Słowo Boże. Każdy z nas, nie tylko ci, którym przyszło piastować funkcję starszego albo diakona we zborze, może sobie zadać takie pytanie. Co można uczynić, aby słowo, które wypowiadam, odniosło wśród moich słuchaczy pożądany skutek? Co uczynić, aby ci, którzy przychodzą do zboru na nabożeństwa, zechcieli w tym zborze pozostać aż do kresu swoich dni? Co uczynić, aby dzieci, które się gdzieś tam bawią w kącie i które nie słuchają kazań, bo ich nie rozumieją, kiedyś zechciały wysłuchać tego słowa i pójść za Jezusem? Co uczynić, aby w zborach została nasza młodzież? To pytanie zadać może sobie nie tylko starszy zborowy i nie tylko diakon. To pytanie może sobie zadać każda matka i każdy ojciec, każdy z nas, któremu leży na sercu dobro zboru, leży na sercu dobro naszej społeczności. Jak sprawić, żeby ziarno, którym jest Słowo Boże, nie zostało siane na daremno, ale żeby przyniosło pożytek? Święty Łukasz pisze o stukrotnym pożytku. Święty Mateusz pisze, że jedno przynosi stukrotny, jedno sześćdziesięciokrotny, jedno trzydziestokrotny. My się będziemy nawet dziesięciokrotnym pożytkiem, czy tam kilkukrotnym kontentowali, byle z tego ziarna coś było. A przypowieść mówi, że to nie zależy od ziarna. Ziarno jest dobre. Czyś ty, gospodarzu, nie posiał dobrego nasienia na swojej roli? Posiałeś dobre, siałeś Słowo Boże. Czemu nie wzeszło? Czy można ten umysł i serce ludzkie, do którego tutaj ta ziemia jest przyrównana, tak przygotować, aby nasienie zechciało wykiełkować i zechciało kiedyś dać plon? Czy leży to, proszę braci, w ludzkiej mocy? Ta powszechnie znana przypowieść niestety nie daje odpowiedzi na to pytanie. Ona mówi, jakie te umysły i serca ludzkie mogą być, ale odpowiedzi na to pytanie nie daje. To jest trudna rzecz, ale to jest pytanie, na które powinien odpowiedzieć sobie każdy z nas, jeżeli rzeczywiście szczerze zależy mu na dobru naszej społeczności. Co uczynić, aby tych, którzy wśród nas wzrastają, pozyskać, aby ziarno dało pożytek? A jeżeli już zaczęło kiełkować, jeżeli już wzrosło, aby nie wyschło na palącym słońcu, żeby przetrwało suszę i żeby nie dało się zdusić chwastom i ciernie. I z góry powiem braciom, że bardzo trudno jest postawić sobie odpowiedź na to pytanie. Być może jest to trudne dlatego, że tak różne są serca i umysły ludzkie. I co trafi do jednego człowieka, to dla drugiego może być niewystarczające i drugiego w żaden sposób nie da się tak jak tego kogoś innego pozyskać. Rodzice wychowują w domu dwoje dzieci, troje, nieraz czworo, a okazuje się, że zostaje przy nich jeden, dwoje, troje, ale nie wszyscy. Mimo że odebrali wszyscy takie samo wychowanie, bo od tego samego ojca i tej samej matki. Serca ludzkie są różne, proszę braci. Serca ludzkie są różne, proszę braci. Gdybyśmy próbowali znaleźć w Biblii przykład odmienności takiej, to przypatrzmy się tym, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że wdzięcznym sercem, w dobrym umyśle przyjęli słowo, które kiedyś siewca zasiał i przynieśli stokrotny pożytek. Przyjrzyjmy się apostołom. Czas oczywiście nie pozwoli omówić każdego z nich. Ale przyjrzyjmy się, niechby chociaż tylko trzem, ale bardzo charakterystycznym postaciom. To pokaże nam, jakie są różnice w sercach ludzkich. Może w jakiś sposób przybliży nam tę kwestię, jak różnych sposobów trzeba dobrać, aby pozyskać człowieka i jak różnymi drogami można dojść do tego celu, do którego chcielibyśmy, aby każdy, kto nas słucha, kiedyś doszedł. Aby ziarno, które rzucamy, nie trafiło na drogę, gdzie podepczą je ludzie, a resztę wydziobią ptaki niebieskie. W Ewangelii świętego Marka w rozdziale 1 i wersecie 16 napisane jest tak. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich. A oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Już w tej krótkiej historii, w bardzo zwięzłym opisie, uważny czytelnik zauważy, że inną drogę miał za sobą święty Piotr, zanim został apostołem, i inną drogę mieli za sobą Jakub i Jan, zanim zostali uczniami Pana Jezusa. Co bowiem czytamy o Szymonie, synu Jonasza i jego bracie Andrzeju? Że w swojej łodzi sami zarzucali sieci w morze. Sami własnymi rękami pracowali na codzienne utrzymanie. Ich była łódź, ich była sieć, ale do pomocy mieli własne ręce. A inaczej Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Oni nie dość, że łowili ryby z ojcem, ale mieli też wynajętą czeladź. Mieli najemników, którzy pomagali im w pracy. A więc pewnie i łódź była większa, i połów był obfitszy, i ze sprzedanych ryb można było tym najemnikom zapłacić. A więc Piotr pochodził z domu biedniejszego, Jan z domu bogatszego. To dopiero początek różnicy między tymi dwoma apostołami. Myśmy przywykli do tej historii opisującej, że święty Piotr to tak prędko zapomniał o swoich uroczystych deklaracjach, o tym, że się zobowiązał: Panie, choćby wszyscy Ciebie opuścili, to ja się Ciebie nie zaprę. Ja Ciebie przed wszystkimi wyznam. Ja wytrwam przy Tobie do samego końca. I wiemy, że do końca nie wytrwał. Ale święty Jan w swojej Ewangelii chociaż nie pisze tej historii do samego końca, to wzmiankuje, że na dziedzińcu arcykapłana święty Piotr nie był sam. Był z nim właśnie Jan. Przypomnijmy ten opis z Ewangelii świętego Jana, rozdział 18. A szedł za Jezusem Szymon, Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz, przed bramą. Wyszedł tedy ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Koniec. W całej tej historii znajdziemy potem opis tego, jak Piotr po raz pierwszy, drugi, trzeci i kolejny wypiera się Pana Jezusa. Natomiast ten drugi uczeń, oczywiście mowa o świętym Janie, już ginie. Nie ma tam o nim ani wzmianki. Ale co się okazuje? Święty Piotr, prosty człowiek, Galilejczyk, którego zdradza mowa, pewnie i ubiór, który całym swoim zachowaniem daje znać o tym, że jest człowiekiem prostym i nieuczonym, jak to wiele razy w Ewangelii jest napisane, on się boi wejść na dziedziniec pałacu arcykapłana, bo zaraz tam poznają, kim jest, co on za jeden. A Jan się nie lęka. Jest wręcz powiedziane, że uczeń ten był znany arcykapłanowi. Rybak z Galilei znany arcykapłanowi. Rybak z Galilei wchodzi na dziedziniec pałacu arcykapłana, wchodzi do środka, a potem wychodzi z powrotem, daje dyspozycję odźwiernej, albo przynajmniej ją przekonuje, że ten drugi może wejść bezpiecznie, i tak jak ktoś znany i bywały na dziedzińcu arcykapłana, na dworze arcykapłana i w jego domu, wprowadza świętego Piotra. Skąd się to wzięło? Być może rozwiązaniem tej nieco zagadkowej historii jest fakt, że w łodzi Zebedeusza oprócz dwóch synów była też czeladź, bo połów był obfity i przynosił zyski. Być może Jan za młodu został wysłany przez swego ojca z Galilei do Jerozolimy na jakieś nauki. Może tam otarł się o samego arcykapłana, może o Gamaliela, może o innych uczonych w piśmie. Może ojciec wiązał z nim jakieś nadzieje, że Jan sięgnie w życiu po coś więcej niż tylko po połów, mniej lub bardziej obfity, że może też uczonym w piśmie zostanie. Tak jak o mało nie udało się ojcu Saula z Tarsu, bo byłby prawie, że wykierował syna na wielkiego uczonego w piśmie, który mógł śmiało dorównać wielkiemu Gamalielowi. Tego nie wiem. Ale Jan w tej historii postępuje jak ktoś, kto w domu arcykapłana bywał, jest mu znany i jego słów słucha odźwierna. A odważny Piotr, który się niczego nie boi, który jako jedyny wyciągnął miecz w ogrodzie oliwnym, żeby bronić Pana Jezusa, boi się odźwiernej i stoi na dworze przed bramą pałacu arcykapłana. Jan się nie boi, Jan jest tam znany. Chociaż skądinąd wiemy, że Jan nie był aż tak odważny i na przykład odwagi to u niego za wiele nie było. Do pustego grobu, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, Jan bał się wejść, czekał na Piotra. To Piotr był odważniejszy. Dwie różne drogi. Jeden biedny rybak, a drugi też rybak, ale bogatszy. Rybak, który się w swoim życiu zaznajomił z czymś więcej, który na dworze arcykapłana też pewnie bywał. Oboje z nizin, ale jeden, zanim jeszcze poznał Pana Jezusa, no był już wyżej w życiu. Przyzwyczajeni jesteśmy mówić, proszę braci, o Janie, że to ten ukochany przez Pana Jezusa apostoł pełen miłości, matką jego się zajął. Czy opis ewangeliczny daje podstawy do takiego rozumienia? Czy Jan, będąc młodym człowiekiem, rzeczywiście był takim łagodnym i pełnym miłości i czułości serdecznego serca człowiekiem? Ja bym powiedział, że opis ewangeliczny nie daje podstaw do takiego rozumienia. Kochał swojego mistrza i oparł się o jego ramię podczas ostatniej wieczerzy. Ale dla innych to Jan taki tkliwy i serdeczny wcale nie był. To raczej można byłoby powiedzieć, że ten gwałtowny i skłonny iść bardzo szybko za porywem serca święty Piotr miał więcej wyrozumiałości dla innych ludzi, a Janowi tego brakowało. Co pisze o Janie święty Łukasz? Przecież nie zmyślił tego. 9 rozdział świętego Łukasza. Jan odpowiadając rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest za wami. Być może te słowa, które tutaj święty Jan wypowiada, należałoby przeczytać inaczej. Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. To nie są słowa człowieka, który ze swego serca żywiłby serdeczne i pełne miłości uczucia względem innych. Nie chodzisz z nami, nie będziesz o Panu Jezusie niczego mówił. Nie masz prawa. To my. Zaraz dalej będzie jeszcze gorzej. I stało się, gdy się dopełniały dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jeruzalemu, że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jeruzalemu. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? No proszę, bracie. Spójrzmy sami na siebie. Mamy wiele wad, ale nie sądzą, żeby ktokolwiek z nas chciał ściągnąć ogień z nieba na swego sąsiada tylko dlatego, żeby ten odmówił mu gościny. Żeby jeszcze uczynił coś złego, żeby napadł, żeby wyrabował. No to może tam jaka zła myśl czasem przez umysł przemknie. Ale tylko za takie coś jak odmowa gościny ogień z nieba sprowadzać na wioskę? No bracia, jakoś wielkiej miłości w sercu tego umiłowanego skądinąd przez Pana Jezusa, najmłodszego apostoła, nie widać. Nieprzypadkowo święty Marek, opierając się pewnie na relacjach innych apostołów, nazywa Jana i Jakuba synami gromu. Grom, proszę braci, pustoszy, niszczy, zabija. Nie ma z niego pożytku. Mamy pożytek z wiatru, ze słońca, z deszczu, ale nie z błyskawic. Grom, jeżeli uderzy, niszczy. I takim był Jan. Jakoś w Ewangelii, poza tym, że serdecznie ukochał Pana Jezusa i na Jego ramieniu się wspierał podczas ostatniej wieczerzy, to jakoś w Ewangelii niczym sympatycznym on się nie objawia. Święty Piotr tak. On jest osobą, która wywołuje podziw. Za nim to można byłoby iść, ale nie za Janem. Nie za człowiekiem, który mówi: jak z nami nie chodzisz, to ty do Pana Jezusa nie masz prawa. A jak nas nie ugościsz, to my ogień z nieba. Coś tu nie bardzo. Wrócimy do tego, ale przyjrzyjmy się dwóm innym apostołom. Może nieco na wyrost powiedziałem. O jednym z nich możemy powiedzieć na pewno, że jest apostołem, o drugim niekoniecznie. Mówmy o świętym Piotrze. Temu porywczemu, który się długo nie zastanawiał i który był skłonny iść za szczerym odruchem serca. Co mówi święty Piotr o sobie? Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezareckim, a tłum tłoczył się dookoła niego i słuchał słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszów w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Do kogo przyrównamy tu Piotra? Bardzo prosto będzie znaleźć odpowiedź. Dwóch ludzi przyszło do kościoła, żeby się modlić. Panie Boże, jakże Ci dziękuję, że nie jestem jako ten, prawda? Dziesięcinę dałem. A drugi nie śmie nawet podnieść oczu do nieba i mówi: Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest druga rzecz, która wyróżnia świętego Piotra. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Panie, ja nie jestem godzien. Nie wiemy, czy wynikało to z tego, że święty Piotr, poza tym, że był człowiekiem bardzo szczerego i szlachetnego serca, miał też wielkie skrupuły i być może swoją grzeszność i swoje złe postępki wyolbrzymiał. Być może grzeszny wcale nie był aż tak bardzo, jak wtedy o sobie mówił, że odejdź ode mnie, Panie. Zapewne w porównaniu z innymi Izraelitami wypadłby daleko lepiej. Ale pierwsze słowa, kiedy powiedział po tym cudzie, były właśnie takie: Panie, odejdź, bo jestem człowiekiem grzesznym. Panie, nie jestem godzien. A weźmy trzeciego, tego, o którym nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, czy jest apostołem. Jego powołanie jest opisane wśród innych apostołów. On również wspólnie z apostołami będzie na brzegu Jeziora Galilejskiego, kiedy Pan Jezus ukaże się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Ewangelia świętego Jana nazywa go Natanelem, ale jego imienia nie znajdziemy wśród spisu imion 12 apostołów. Być może jest to drugie imię tego apostoła, którego znamy pod imieniem Bartłomiej, bowiem Bartłomiej po hebrajsku to nie znaczy nic innego jak Bartolomajos, to znaczy syn Tolomajosa. Więc być może ten syn Tolomajosa był zwany zarówno Bartolomajos od imienia ojca, jak i miał drugie imię Natanel, co się zresztą często zdarza w Biblii, że są dwojga imion. I znamy też innego apostoła, Judę, który miał też imię Tadeusz i raz tak jest nazywany, a raz tak. Więc jak jest apostoł, który ma imię i Juda, i Tadeusz, i raz tak jest nazywany, to być może ten apostoł Bartłomiej to jest właśnie Natanel, znany nam z Ewangelii świętego Jana. To tylko przypuszczenie. Niemniej Natanel, w żadnym razie nie chcę powiedzieć, że on się wynosi, ale jest pewien kontrast w opisie powołania Natanela z tym, co święty Łukasz napisał o świętym Piotrze. Bo święty Piotr mówi: Panie, odejdź, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pan Jezus temu nie zaprzecza. Natomiast z Natanelem jest inaczej. Filip spotkał Natanela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanel rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Być może czytamy z tej historii zbyt wiele, ale mam dziwne wrażenie, że droga, którą przebył Natanel, aby zostać uczniem Pana Jezusa, a być może apostołem, była mniej powikłana, była bardziej prosta, aniżeli droga, którą przebył do Pana Jezusa w życiu święty Piotr. Natanel nie wynosi się w tej historii, ale sprawia wrażenie człowieka, który ma świadomość tego, czym jest dobro i czym jest zło, i wie, że on jednak w życiu od zła to raczej stronił. I Pan Jezus potwierdza to, mówiąc: to jest prawdziwy Izraelita, w nim nie ma fałszu. A Piotr mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Wiecie, bracia, bardzo trudno jest udzielić odpowiedzi na pytanie, jak pozyskać człowieka. Z perspektywy moich 40 kilku lat i ze świadomością tego, co w życiu sam przeżyłem i czego doznawali moi najbliżsi, ci, których znam i ci, którzy wiem, jaką drogę odbyli, bo najpierw byli chrześcijanami, powiedziałbym, z wychowania, z imienia, to zanim się stali chrześcijanami naprawdę z przekonania, zanim obrali tą drogę, na której pozostają dotąd, to powiedzmy, ich koleje losu bywały nieraz odmienne. Jeden to szedł jakby taką dość równą drogą. Jakie wychowanie w domu odebrał, tak w tym wzrastał i miało to u niego przebieg taki, jakby jedna rzecz wynikała z następnej, szedł coraz dalej i coraz dalej, aż w końcu nie cieleśnie, ale w swoim duchu stanął na brzegu rzeki i powiedział: oto woda. Nie ma na przeszkodzie niczego, abym był ochrzczony. To, co potem dzieje się publicznie w obliczu wielu świadków, to, czym jest chrzest przez zanurzenie w wodzie, jest symbolicznym potwierdzeniem tego, co wcześniej dzieje się w umyśle człowieka. I ważniejsze jest to, co dzieje się w duchu, bo to, co jest zewnętrzne, jest tylko symbolem czegoś, co powinno być wewnętrzną przemianą, przemianą serca i umysłu. Inny zaś, mogę to powiedzieć samo sobie, zanim dozna czegoś takiego w życiu, no to robi różne rzeczy, których potem nie da się nieraz publicznie opowiadać. A potem, kiedy dorastają i kiedy stają się ludźmi w średnim wieku i coraz starszymi, to stają się do siebie bardzo podobni. To trochę tak, jakby płynął strumień, górski strumień, który skacze po kamieniach, tu wodospad, tam jakieś rozlewisko, ale gdy wpadnie do większej rzeki, no to już płynie spokojna, coraz szersza woda, ale z tej dużej wody jest pożytek, ona nawadnia pola, po niej mogą pływać statki żeglowne, z niej można czerpać wodę do picia. Ale wcześniej to był nieokieł znany, pełen niepokoju i pozbawiony jakiegoś wewnętrznego spokoju i stabilności górski strumień. A inni to płyną jak spokojna mała rzeczka, taka nieduża. Tam się dzieci mogą kąpać, ona nikomu nie wyrządzi krzywdy, nie wylewa na wiosnę, kiedy są roztopy i deszcze. Ale potem też wpada do większej rzeki, łączy się z tą wodą z górskiego strumienia i płynie znowu jakaś wielka, spokojna rzeka. Być może to tak wygląda w życiu człowieka, że ludzie są różni. I mówię, nie udzielam odpowiedzi, jak okiełznać strumień, albo jak sprawić, żeby spokojna rzeczka wpłynęła do wielkiej rzeki, a nie rozpłynęła się po drodze gdzieś w trzęsawisku. Ale być może tak jest w życiu. I wracam tu do apostoła Jana. Do Jana, którego nazywamy świętym, ale na podstawie choćby tych dwóch ewangelicznych historii, o tym, który wyganiał demony, a nie chodził za Panem Jezusem, i o tych niegościnnych Samarytaninach, to gdybyśmy mieli tylko te dwie historie o nim zapisane i nic więcej, to raczej by Jan na miano świętego nie zasługiwał. Ale jak czytamy jego listy, no to apostoł Jan jest uosobieniem jak łagodności. Jak on się zwraca do swoich uczniów? No, umiłowani, no dzieci moje kochane. Bez przerwy się te zwroty powtarzają. No proszę, braci, mamy od czasu do czasu we zborze jakieś konflikty. No konflikt, który opisuje w swoim trzecim liście święty Jan, należał do najpoważniejszych. No daj Boże, żeby nam tego rodzaju konflikty w naszych zborach były oszczędzone. No zauważmy, jak on o tym pisze. No ja bym powiedział, że nie można łagodnie. Trzeci list świętego Jana, werset 9 i następny. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia. Nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru.
Kropka.
No bracia, w porównaniu z gromami, które ciska na grzeszników święty Paweł w swoich listach, apostoł Jan jest w tych słowach uosobieniem łagodności. Nie można napisać o tej sprawie, bardzo przecież poważnej, bardziej spokojnie. Górski strumień wpadł do wielkiej rzeki. Ale jak to uczynić, żeby on swoje ujście w wielkiej rzece znalazł? Czytam tę historię. Czytam o tym, jak święty Paweł, jak Barnabasz, jak Sylas pozyskiwali ludzi, bo w Dziejach Apostolskich są takie opisy. Wiecie, jak trudno jest znaleźć jakąś wskazówkę, jak to uczynić? Bywa, że ludzie przechodzą w życiu jakiś wielki przełom, że pod wpływem niecodziennych okoliczności przełamuje się ich serce. Czegoś takiego doznał strażnik więzienia w pewnym rzymskim mieście, który był odpowiedzialny za to, aby więźniowie pozostali tam, gdzie mieli pozostać, to znaczy w więzieniu. Jak im nogi wkładą za kuli, no to wiadomo, że tam mają być. Jak ich prawo skazało na pobyt w więzieniu, to mają pozostać w areszcie. I on za to odpowiada. Więc jak było trzęsienie ziemi, rzecz zupełnie zawiniona przez strażnika. No cóż on winien, że w nocy przyszło trzęsienie ziemi. I rozwarły się bramy więzienia i biedny strażnik myślał, że więźniowie uciekli. No to niewiarygodne dzisiaj poczucie obowiązku. On jest gotów własnym życiem za to zapłacić. Skoro nie dopełnił obowiązku, to on się zabije. Uczono mnie na lekcjach historii w szkole, że w armii rzymskiej podobno tak było. A strażnik, no to prawie jak żołnierz. Za niewykonanie obowiązków, nawet jeżeli było to spowodowane niepomyślnym splotem okoliczności albo nie dającymi się pokonać czynnikami zewnętrznymi, odpowiadałeś głową. I ten człowiek nawraca się, no ale on jest uratowany od samobójstwa. To jest przełom. Bardzo szczerze brzmią jego słowa: panowie, co mam czynić, żebym był zbawiony? On doznał przełomu w życiu. Ale co sprawia, że nawracają się inni? Jeszcze jedną wspólną rzecz taką znalazłem. Ona jest napisana w liście do Żydów, w rozdziale 11. Mam wrażenie, że człowiek, żeby zostać chrześcijaninem, musi być człowiekiem, który czegoś szuka, który nie jest zadowolony ze swego obecnego stanu, z tego, że w szkole ma dobre osiągnięcia, w pracy jeszcze lepsze, że tam ma rodzinę, jakąś stabilizację finansową, że w życiu nie o to chodzi. Że to musi być człowiek, który w życiu szuka czegoś większego. Jeden nazwie to szczęściem, inny jakąś wewnętrzną harmonią, inny chciałby jakoś rozwiązać tę kwestię, odwieczną kwestią człowieka. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy. To musi być człowiek, który szuka w życiu. W liście do Żydów w rozdziale 11 napisane jest tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Szukają ojczyzny. I z pewnością ci, którzy szukają ojczyzny lepszej niż ziemska, to są ci, których serce będzie urodzajną ziemią, skłonną do tego, aby przyjąć ziarno, którym jest Słowo Boże. Ale nasze zwiastowanie Słowa Bożego, chociażbyśmy się nie wiadomo jak starali, jest nieudolne, proszę brać. Możemy się starać, ale słowa, którymi mówimy, nie dorównują temu, co jest w naszym umyśle. Bardzo trudno jest myśl, chociażby była najwłaściwsza, ubrać w słowa. A nawet jeżeli się uda to powiedzieć tak, jak należy, to nieraz cały ten efekt, któryśmy uzyskali mówiąc, psujemy naszym postępowaniem. No, słowa dobre, ale uczynki nasze do naszych słów i deklaracji nie dorastają. No cóż z tego, żeś święte słowa mówił, jak w swoim życiu ani w połowie takim świętym nie jesteś. Drugi problem. I to też może być fakt, że nie jeden się od nas odwróci. Bo jest rzeczą niedobrą, jeżeli słowa wyrastają dużo wyżej, aniżeli czyny. Lepiej byłoby, żeby było odwrotnie. Wnikliwy człowiek to zauważy. Lepiej, żeby ktoś był bardziej świętym w życiu, aniżeli bardziej świętym w swoich własnych słowach. To jest trudne. Ale z pewnością bardziej pozyska się kogoś czynem, aniżeli słowem, które nie zostaje potwierdzone życiem tych, którzy to słowo głoszą. I jest jeszcze jedna rzecz, proszę braci, rzecz, która jest od nas niezależna. I to jest chyba to, o czym bez przerwy w Nowym Testamencie jest napisane, że Pan Bóg kogoś powołał. Dla tych wszystkich osób, dla Jana, dla Szymona syna Jonasza, dla Natanela, dla strażnika więzienia, a także dla Saula z Tarsu jest wspólne to, że ich kiedyś w życiu Pan Bóg dotknął. Bez względu na to, czy ich życie, zanim tego doznali, było burzliwe, pełne załamań, upadków, powstawania z tych upadków i nawracania się, czy też było spokojnym życiem Izraelity, w którym nie ma fałszu, to przyszedł moment, kiedy ich Pan Bóg dotknął. To dotknięcie miało różne przejawy, bo inaczej było u świętego Piotra, który doznał tego cudu z łowieniem ryb, inaczej było u Natanela, inaczej było u strażnika więzienia, jeszcze inaczej było u świętego Pawła. Ale święty Paweł, kiedy był jeszcze Saulem z Tarsu, doznał czegoś, o czym po latach powie tak. Jak ja zauważyłem tę światłość pod Damaszkiem, to ja, najmożniejszy Festusie, ja, królu Agryppo, nie mogłem być nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Nie mogłem być mu nieposłuszny. To było coś tak niezwykłego, że oprzeć się temu byłoby z mojej strony czymś zupełnie nierozumnym. Potęga, która mnie tak przerasta, że niczego innego, jak tylko pójść za nią, nie można byłoby uczynić. To jest od nas niezależne. My możemy kogoś nauczać z Biblii, ale nie możemy sprawić tego, żeby kogoś Pan Bóg dotknął, tak jak dotknął tych, których kiedyś uczynił swoimi apostołami. My możemy w najlepszym razie zachęcać słowami Biblii. One mogą brzmieć dla nas by i najpiękniej, ale czy trafią one do serc ludzkich? A może rozsypią się wzdłuż drogi? Może rozsypią się gdzieś po nieurodzajnych skałach wśród chwastów, a resztą wydziobią ptaki niebieskie? Nie wiemy. Ale naszą powinnością jest siać. Więc siejmy. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 w wersecie 18 pisze tak. Zachęca. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Jesteśmy przychodniami na ziemi, bracia. Nie widzimy tego, czego się spodziewamy. i możemy najwyżej pomodlić się, aby tych, do których mówimy, tych, których staramy się czegoś z Biblii nauczyć, Pan Bóg dotknął. Bo prawda jest taka, proszę braci, że my nie możemy, tak jak apostołowie, podejść do ucznia, włożyć na niego ręce i powiedzieć: weźmiesz Ducha Świętego, uwierzywszy. Nie mamy tej władzy. A Ducha Świętego udzielić może jedynie Pan Bóg i Pan Jezus. A my możemy najwyżej słowami Biblii wzywać i napominać. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Amen.
Bardzo dziękujemy bratu za swoje rozważania nad tematem chyba bardzo istotnym. Rzeczywiście tak chyba jest w naszym życiu, że każdy z nas jest inny i chyba nie ma dwóch takich samych ludzi. Dlatego potrzebna nam jest chyba moc Ducha Świętego, żeby móc być narzędziem w rękach Pana Boga. To, co możemy zrobić, to rzeczywiście jedynie zasiać słowo. Natomiast gdzie ono padnie, choćbyśmy byli najbardziej kryształowymi ludźmi na świecie, nic nie zdziałamy. Dlatego, że to Pan Bóg powołuje. To Pan Bóg mówi w serce każdego człowieka, jak ma iść, co ma robić. I często się zdarza tak, że ludzie słyszą słowo, które pada w ich serce i trzymają je bardzo, bardzo długo. 5, 10, bywa, że 20 lat. I dopiero po pewnym czasie Pan Bóg upomina się o swoje i pokazuje tym ludziom, jaki jest prawdziwy sens ich życia. Znamy kilku takich ludzi, którzy przez wiele lat, znając Jezusa Chrystusa, znając Ewangelię o Nim, nie byli w stanie powiedzieć Mu, że chcą za Nim iść. I dopiero po wielu, wielu latach to ziarno zaczyna kiełkować. Taki jest człowiek. Tak jest jego natura. Czasami potrzeba czasu, żeby dojrzał. I brat to wspominał o Janie Apostole. Dla mnie to też jest postać, która mnie w pewnym sensie fascynuje. Bo on rzeczywiście młody, gorliwy, na pewno wyobrażał sobie, że Pan Jezus zrobi porządek nie tylko w całym Izraelu, ale na całym świecie. Stąd pewnie jego gorliwość też wynikała. Ale potem, jak się czyta rzeczywiście jego pisma, to widać, że ten człowiek dopracowywał swój charakter, doszlifowywał go. Musiał opanować swoje namiętności, opanować swoje ambicje i całkowicie zawierzyć Jezusowi. Dlatego jest między ludźmi tak, że muszą wszyscy dopracowywać swoje charaktery. Dopracowywać do wzoru, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. I często jest tak, że jednym jest to łatwo zrobić, a innym bardzo, bardzo trudno. I mówię to szczególnie o tych, którzy wiedzą doskonale, jak to jest, żeby wypolerować swoją własną naturę, która jest buntownicza, która jest wojownicza, która zawsze swoje problemy rozwiązywała siłowo, swoją własną siłą. A tu nagle się okazuje, że tą siłą nie jesteśmy w stanie nic kompletnie zrobić. Dlatego trzeba zawierzyć Panu Bogu. Dlatego trzeba zaprosić Go do swojego serca. Dlatego trzeba pozwolić Mu działać w naszym życiu. Dziękuję raz jeszcze bratu za te rozważania. Drodzy braterstwo, przy okazji chciałbym powiedzieć troszeczkę o organizacji naszych nabożeństw. Przede wszystkim chciałbym rozpocząć od pozdrowień. Dlatego, że ostatnimi czasy widziałem się z wieloma braćmi, szczególnie o dwóch chciałem tutaj wspomnieć, którzy bardzo prosili mnie o to, aby gorąco was wszystkich pozdrowić. Jednym z tych braci był brat Józef Potępa, który corocznie przyjeżdżał tutaj do Ciemnoszy. Bardzo mu się tutaj podoba, zawsze tutaj to podkreślał i wtedy, gdy z nim rozmawiałem, również powiedział, że bardzo żałuje, że nie będzie mógł z nami być osobiście, ale będzie tutaj swoim duchem. Sprawy jego domu zatrzymały go i nie może tutaj z nami po prostu przebywać. To są pozdrowienia od niego. Również gorące chrześcijańskie pozdrowienia przesyła inny brat, który również przygotowywał się na przyjazd tutaj. Od tygodnia rozważaliśmy możliwości jego przyjazdu, jego pobytu. Miał przyjechać tutaj ze swoimi braćmi, ze swoimi znajomymi, w sumie 6 osób. Tak się złożyło, że nie mógł przyjechać nikt z nich. Mówię tutaj o bracie Andrzeju Nowaku z Poznania. On również, kiedy rozmawialiśmy, kiedy zapadła decyzja, że nie będzie mógł przyjechać, bardzo prosił mnie, abym koniecznie nie zapomniał, by wszystkich was pozdrowić, chociaż was nie znam. Chciałbym braterstwu również powiedzieć na temat noclegów. Jeżeli ktoś z was miałby jakiś problem z noclegiem, to znaczy nie miał jeszcze miejsca, ewentualnie pomysłu na to, gdzie mógłby się zatrzymać na noc, dlatego że pogoda może nie wszystkim będzie odpowiadała z racji z wieku czy zdrowia, żeby spać pod namiotem, to bardzo proszę o to, żebyście się do mnie zgłosili. Ja postaram się wam to miejsce znaleźć. I jeżeli będą jakieś problemy, to bardzo proszę z tą sprawą do mnie się zwracać. Kolejną rzeczą organizacyjną to będzie przerwa i przerwy między nabożeństwami. Drodzy braterstwo, myślę, że dobrym zwyczajem będzie chyba, abyśmy się umawiali w ten sposób, że gdy będziecie słyszeli muzykę w głośnikach, to będzie znak, że należałoby już powoli zbierać się na tym miejscu. Przerwy będą zwykle około pół godziny, w związku z tym powiedzmy, że następne nabożeństwo rozpoczęlibyśmy o godzinie 12, mniej więcej. Ale gdy usłyszycie muzykę, to bardzo proszę, żebyście się już powolutku do tego nabożeństwa przygotowywali. A w tej chwili zakończymy nasze nabożeństwo pieśnią i modlitwą. Odszukajcie proszę pieśń zatytułowaną Ty mnie prowadź, Zbawicielu, numer 443. A gdy tą pieśń, to poprosimy brata Andrzeja Domka, żeby usłużył nam w modlitwie.